praktyczna wiedza, specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna Strona Treningu. Zapraszam, Artur Mor.
Cześć, witam w kolejnym odcinku podcastu Praktyczna Strona Treningu, a ze mną dzisiaj przed drugim mikrofonem fizjoterapeuta, trener, szkoleniowiec oraz właściciel studia treningu personalnego, ale też i fizjoterapii. Panie i panowie, ze mną dzisiaj Mariusz Dzięcioł. Cześć Mariuszu.
Cześć Arturze, dziękuję za zaproszenie.
Mariuszu, dobrze Cię w końcu osobiście poznać, bo obserwuję Cię w mediach społecznościowych już dość długo, zresztą jesteś jednym z tych fizjoterapeutów i trenerów w jednym, który w tych mediach był obecny od dawna. To nie jesteś świeżynką na rynku, tylko raczej jesteś właśnie takim już dinozaurem, wyjadaczem. Niejedno pewnie widziałeś. Ale motyw naszego spotkania jest taki, że chciałbym pociągnąć Cię trochę za język i dopytać, jak wyglądała Twoja kariera. Bo ja patrząc sobie na to, co robisz, jak wygląda Twoja historia, na mój stan wiedzy, ona w wielu punktach jest podobna do mojej. To znaczy, jesteś fizjoterapeutą z papierem, jesteś trenerem, wcześniej było jakieś zamiłowanie do trików, do akrobacji, tam kaskaderka była w tle. No teraz poszedłeś na swoje, jesteś właścicielem studia, również jesteś szkoleniowcem, więc wiele jest punktów wspólnych, natomiast wiem, że czasami coś, co wygląda, że jest takie samo z zewnątrz, może okazać się, że wiąże się z zupełnie innymi twistami fabularnymi. Także dzisiaj takie najprostsze pytanie z możliwych. Jak to się zaczęło? Jak to się stało, że Mariusz Dzięcioł jest fizjoterapeutą i trenerem?
No i to jest bardzo dobre pytanie, bo tu w takim American Dream najczęściej pada taka odpowiedź, że ja to miałem przemyślane i w ogóle to nie było przemyślane. Ja miałem mnóstwo pomysłów na swoje życie i w pewnym momencie coś poszło nie tak. Jakieś decyzje, które były podjęte, nie zostały zrealizowane, te plany. No i zacząłem szukać, co dalej. Ja chciałem w pewnym momencie wyjechać z kraju, bo mój pomysł na życie nie do końca mi wtedy wypalił. I moi przyjaciele, taki serdeczny mój przyjaciel powiedział mi jedną rzecz. Mówi, jak ty teraz wyjedziesz, to jeżeli wrócisz, to będziesz, brzydko mówiąc, w dupie. Bo ci, którzy teraz zaczęli coś, to będą to ciągnąć dalej, rozwijać. A ty w tym momencie jeszcze nie wiesz. I jak pojedziesz szukać, no to znając ciebie, albo się gdzieś tam pogubisz i możesz w ogóle nie wrócić z różnych powodów. Albo jeżeli wrócisz, no to stwierdzisz, że chciałbyś tu zacząć od nowa i nie będziesz miał pewnego backgroundu. Więc mówi, słuchaj, pomyśl, co ty byś chciał jeszcze zrobić. Zastanów się, ja teraz robię studia w Krakowie, magisterkę. I będę chciał to kontynuować, może to będzie coś fajnego. No i wtedy się dowiedziałem o fizjoterapii, nie? To był taki pierwszy przebłysk i tak zacząłem o tym myśleć, ale tak naprawdę jednym z głównych powodów, dla którego to się zaczęło, było to, że ja cały czas byłem blisko ruchu, ja się wywodzę ze sportu walki i szybko zauważyłem, że w tych sportach walki coś nie działa, w takim sensie, że młodzi ludzie, trenujemy, wszystko fajnie, ale mnóstwo nas rzeczy boli, coś nie do końca chyba wygląda tak, jak powinno wyglądać. I moja wtedy, no już była dziewczyna, była po liceum z takim ciekawym przedmiotem jak rehabilitacja ruchowa. W zasadzie jakiś tam wstęp do tego. No i zaczęła mi opowiadać o tym. Ja mówię, kurczę, no robię jakiś tam masaż, bo mnie to zainteresowało. Coś tam robię z tym ruchem. Może to jest jakiś kierunek ciekawy. No ja wahając się między ostatecznie takim pomysłem, że to jednak może jakieś studia zrobię, może nie, może wyjadę na stacje takie wycieczkowe. Wymyśliłem sobie, że dobra, to albo psychologia, albo ta fizjoterapia. No i stwierdziłem, że dobra, niech to będzie tak, że jak się trochę wgryzłem w program psychologii, to stwierdziłem, że rzeczy, które mnie jarają, mogłyby mnie strasznie zniechęcić, bo będzie tam dużo takich tematów biochemicznych, biologicznych, które wcale nie do końca były tak dla mnie ciekawe na pewnym poziomie. I stwierdziłem, dobra, to połączę to jakoś, niech to będzie ta fizjoterapia, dajmy temu szansę. No i skończyłem licencjat na prywatnej uczelni warszawskiej i tam się dowiedziałem jednej bardzo ważnej rzeczy. Nieważne, czy to będzie prywatna uczelnia, czy państwowa z renomą, czy nie, i tak ci nic nie nauczy. W takim sensie, że wiedzowo, jeżeli ktoś oczekuje, że dostanie wiedzę na uczelni, to absolutnie nie. On może po nią sięgnąć na tej uczelni. To są dwie różne rzeczy. Dostajemy przekrój wielu informacji. Jeżeli wierzymy w to, że ktoś nam włoży do głowy, no to absolutnie nie zadziała. Więc na pewno, jeżeli ktoś chce być samodzielny, to na każdej uczelni coś wyciągnie. Tylko kwestia grzebania, no i rozmów, bo profesor czy wykładowca przychodzi, żeby przedstawić pewien zakres materiału. Jeżeli ma trochę misji, trochę wizji i polotu, to może zaciekawić, no ale jeżeli my nie będziemy chcieli tego zgłębić dalej, to nie pójdzie. No i to był licencjat. No i potem wrócił temat znowu wyjazdu. No i ten sam kumpel powiedział, stary, no jak już zacząłeś, to zrób chociaż tą magisterkę i potem spieprzaj. No i namówił mnie na krakowski AWF, co było bardzo dobrym strzałem, bo tam naprawdę wrócił do mnie pewien temat, ponieważ licencjat wiązał się z tym, że to jest nie dla mnie. Pierwsze praktyki w szpitalu pokazały mi, że to w ogóle jestem nie w tym miejscu, gdzie powinienem być. To absolutnie nie jest to. Po drugich stwierdziłem, że faktycznie można robić coś fajnego, bardziej związanego z ruchem, z tą aktywnością, że to jednak jest w tej fizjoterapii miejsce na to, bo kilku wykładowców mi to pokazało, że da się. No i Magisterka była takim o tyle ciekawym tematem, że poznałem ludzi, którzy łączyli odnowę biologiczną w takim rozumieniu faktycznie wspierania fizjologii, a nie czarowania, a z drugiej strony ludzi, którzy są blisko sportu i coś, co najbardziej mnie chyba zatrzymało na uczelni, to była osoba tak naprawdę profesora Blecharza, psychologa Adama Małysza, u którego miałem przyjemność pisać pracę magisterską, bo ja napisałem pracę magisterską z psychologii, studiując na fizjoterapii. Napisałem pracę na temat lęku i agresji. Tam była taka zabawna historia, bo poszedłem do profesora z pytaniem po zajęciach, czy ja mógłbym u niego pisać pracę. On mówi, no słuchaj, jeżeli jesteś na Wydziale Nauk Medycznych i doprowadzisz do tego, że będziesz mógł napisać pracę na Wydziale Wychowania Fizycznego jeszcze z psychologii, to ja nie widzę przeszkód. No więc w tydzień to załatwiłem i tak zostało. I tak naprawdę można powiedzieć, że to jest trochę dzieło przypadku, ale mi się wydaje, że po prostu nie byłem świadomy tego, czego ja dokładnie chcę. I pewien splot okoliczności pokazał mi możliwości, z których skorzystałem. Więc na dobrą sprawę jest to bardzo owocny początek.
A jak wyglądała ta profesja trenera w tym czasie? Ty parałeś się tym? To się działo równolegle? Też mogę podpisać, że ten wybór studiów z zakresu fizjoterapii no nie był świadomym wyborem. Natomiast równolegle do studiów cały czas gdzieś to ta pasja do ruchu, takie własne treningi, próba uporządkowania całego tego procesu była. No i cały czas zdobywałem tą wiedzę jako trener. To się równolegle działo. Nie studiowałem fizjoterapii, ale też budowałem swoje kompetencje jako trener. U ciebie ta trenerka?
Tak, zdecydowanie. Ja w zasadzie, jak zacząłem trenować, tak można powiedzieć, wyczynowo w wieku 14 lat, tak to cały czas było w tle moje starty, moje przygotowania. No i szukanie coraz bardziej rozwoju w tym kierunku, co ja mogę zrobić dla siebie. No ale jednocześnie prowadziłem zajęcia czy z dzieciakami, czy później już też indywidualnie z dorosłymi, idąc od sportu walki, od samoobrony. No ale jak sam wiesz, środowisko sportu walki w dalszym ciągu trochę tkwi w średniowieczu i wiadomo, siła niepotrzebna, bo zamuli i tak dalej. No a ja dotarłem do tego, że jednak, znaczy cały czas żyjąc w przeświadczeniu, że nie potrzebuję tej siły, no to jednak stwierdziłem, że kurczę, czasami jej brakuje, nie? Więc może coś by warto było z tym zrobić i same pompki, podciąganie nie wystarczy. I tutaj była taka historia, że właśnie w momencie, w którym byłem na przełomie między licencjatem a magisterką, gdzie był ponownie temat może wyjazdu za granicę, no to stwierdziłem, że jak już mam jechać na te statki wycieczkowe, to albo masażysta i będę wciskał kremę, albo jako trener. To stwierdziłem, że wolę jechać jako trener. Ale wtedy z kolei znowu jakoś padło mi ogłoszenie rekrutacyjne do sieci Holmes Place i pojechałem na tą rekrutację, będąc kilka tygodni po naderwaniu więzadłów w kolanie, gdzie po prostu ja, będąc osobą taką zorientowaną na zasadzie wszystko albo nic, jak już wiedziałem, że nie mogę trenować, no to był taki gorszy okres, gdzie po prostu odpuściłem jedzenie, tak jak powinno ono wyglądać, więc wpadło tam po parę kilo dodatkowych, pojechałem na tę rekrutację i w momencie, w którym okazało się, że nie mam formalnie papieru trenerskiego, na 30 osób, w mojej ocenie będąc trochę za bardzo zalanym i niesprawnym, jak na moje standardy, na 30 osób przeszło nas dwie tą rekrutację, no to stwierdziłem, że może jednak coś w tym jest, nie? Może by zacząć to formalnie robić, poza tym, że do tej
pory... Czyli masz dobrą prezencję, czyli trochę znowu poruszasz temat, no trzeba się umieć sprzedać, co?
To tak, natomiast to wyszło tak, że ja sprawnościówkę przeszedłem, bo tam była mocna sprawnościówka na starcie. Tak, to byłem w szoku, to czekaj, naprawdę byłem w szoku.
To jak ten proces rekrutacji wyglądał? Czyli co, trener miał zrobić jakiś pompek?
Nie, wiesz co, lepiej. Było tak, że było nas 30 osób. Aha. Był zadany temat zajęć fitness w oparciu trochę o Les Mills Body Pump bodajże,
dobra.
Tylko bez sprzętu, więc jakby struktura była w oparciu o te Les Millsowe metody, gdzie masz rozgrzewkę jakąś z potencjacją, następnie kształtowanie siłowe i później elementy metabolic conditioning. Mhm. W zasadzie wszystko jest metabolic conditioning w formacie fitness. Natomiast to trwało 30 parę minut. Mhm. I to też było bardzo ciekawe. Ta grupa 30 osób, każdy miał minutę na to, żeby wyjść na środek, ogarnąć grupę i przedstawić ćwiczenie. Więc na dobrą sprawę była to wolna amerykanka trochę.
Okay.
Więc oni mogli sobie sprawdzić na szybko, jak ty potrafisz operować, jeśli chodzi o zarządzanie grupą, jak potrafisz sam wykonywać ćwiczenia, instruować i jednocześnie czy widzisz jakiś sens, jakąś ciągłość w tym wszystkim, bo jeżeli ktoś przed chwilą zrobił coś bardzo mocnego, no to jeżeli ty wejdziesz z kolejnym mocnym elementem, no to wiadomo, że tą grupę zajedziesz, nie? Więc z perspektywy czasu uważam, że było to bardzo ciekawe doświadczenie. No i po tych 30 paru minutach, gdzie oni sobie tam zbierali jakieś informacje, były rozmowy uzupełniające. Były 2-3 pytania sprawdzające z zakresu i tu uwaga, byłem w szoku. Programowania treningowego, case study, takiego kontaktu z klientem sprzedażowo trochę, ale też już treningowego od strony pokazania procesu kilkunastotygodniowego. No i pytania uzupełniające anatomiczne lub związane z techniką ćwiczeń, doborem tych ćwiczeń. Muszę przyznać, że wtedy dla mnie to było takie na zasadzie, no ja to wiem, więc odpowiadam, ale z perspektywy tego, jak wygląda obecnie rynek, to uważam, że to była jedna z lepiej przeprowadzonych rekrutacji, o jakich słyszałem. To jest coś niespotykanego.
O których słyszałem, bo jest to ustrukturyzowane.
Tak, była struktura przede wszystkim, tak? No i też bardzo ciekawym było to, że w momencie, w którym zostałem zapytany o jakiś tam wstępny schemat treningowy dla klienta X, jak go przedstawiłem, to nie było na zasadzie okej, tylko a dlaczego tak? Mhm. To też było dla mnie bardzo ciekawe, z czym raczej nie spotykam się obecnie na rynku. Tego mi trochę, prawdę mówiąc, brakuje, jak na to patrzę, jak to wygląda. Mhm. Więc to było ciekawe przeżycie.
No i zostajesz w tym.
Tak, tam byłem kilkanaście miesięcy, w zasadzie ponad rok, gdzie po drodze pojawił się taki moment, że nieżyjący już mój menadżer, którego serdecznie wspominam, przyszedł do mnie któregoś dnia i powiedział: słuchaj, no nie masz jeszcze mocnej bazy klientów, ale chciałbym ci coś zaproponować, bo w jednym z naszych klubów odchodzi menadżer i mógłbyś to wziąć. Ja mówię: ale stary, ja dopiero co zaczynam. Mówię: no tak, tylko że ty szybko się rozbudowujesz, jeśli chodzi o wiedzę i kompetencje takie czysto strukturalne, jeśli chodzi o funkcjonowanie w tej organizacji. Jeżeli zostaniesz tylko jako trener, to się bardzo szybko zniechęcisz, bo w pewnym momencie nie starczy tutaj ludzi, którzy chcą się rozwijać. Będziesz miał typowych Kowalskich, którzy po prostu no, będą cię nudzić. Więc tu będziesz miał szansę popracować z klientem, rozwijać się treningowo z jednej strony, ale z drugiej strony czegoś się jeszcze nauczysz. Tylko pytanie, czy chcesz. No i wtedy było to na mnie tak spadło trochę, bo to było dużo. Pogadałem też z gościem, który odchodził z tamtego stanowiska, bo miałem tą możliwość. Dowiedziałem się, jakie są cele jakby operacyjne w strukturze, dlaczego tak się dzieje i przyjąłem to. I muszę przyznać, że to było jedno z lepszych posunięć, bo bardzo dużo mnie to nauczyło. To była taka trudna szkoła życia od strony, z jednej strony menedżerskiej, z drugiej treningowej, bo jednocześnie cały czas, żeby być autorytetem dla 20 par chłopa, no to jednak masz być tym trenerem, który ciągnie ludzi z efektami, a nie po prostu przychodzi im pokazywać, co mają robić, tym, czy zarówno klientom, jak i trenerom, i wymagać od nich tego, co regionalne od ciebie wymaga. Więc to było naprawdę ciekawe.
Okej, okay, i wtedy studiowałeś równolegle.
Tak, to był taki moment, gdzie ja byłem pomiędzy... Przyjście do Homestead było... Musiałem to sprawdzić, bo nie mam tak dokładnej pamięci do dat. Natomiast na pewno wtedy studiowałem i chyba już było to po... Nie, to było jeszcze jak byłem na licencjacie. Później magisterka w Krakowie, to był moment, gdzie już była końcówka mojej obecności w Homestead, jeśli dobrze pamiętam. Mhm.
Dobra, skończyłeś studia, praktykowałeś już jako trener i kiedy dostałeś papier, że jesteś fizjoterapeutą, to co zrobiłeś? Poszedłeś w fizjoterapię, czy pozostałeś w tym treningu?
Przede wszystkim to było tak, że ja mając jakieś kompetencje wcześniej związane z masażem, mając lat chyba 18-19, bo tylko będąc pełnoletnim mogłem zrobić kurs, już pracowałem coś manualnie i wiedziałem, że to przynosi rezultaty. Natomiast te rezultaty były związane bardziej z nieco inną formą oddziaływania, niż by się mogło wydawać. To nie jest żadna magia, to jest po prostu kwestia doraźnej pomocy i przede wszystkim w dużej mierze zmiany percepcji osoby, która staje się obiektem zabiegu. Mając jakąś tam wiedzę treningową, widząc jak to wpływa na ludzkie ciało, na dobrą sprawę byłem głównie przy treningu i przy masażu. Mhm. Te tematy czysto fizjo, rozumiane jako wiedza akademicka przekazywana na uczelni, były mi bardzo dalekie, natomiast wszystko zaczęło się od tego, że takie dwa punkty przełomowe, które wystąpiły, to było zajęcia z metod specjalnych fizjoterapii, tam był PNF, na szczęście prowadzony przez człowieka, który miał coś wspólnego ze sportem, więc mówimy tu o faktycznie funkcjonalnym podejściu, a nie tylko powielaniu schematów szkoleniowych. I druga rzecz to był profesor, chyba już profesor, na pewno doktor wtedy Głąb, który zajmował się odnową biologiczną i on mnie namówił na kurs kinezjotapingu, który wtedy dał mi takie narzędzia, że ja wiedziałem, że pomogę każdemu, ale dał mi też pokorę, żeby zrozumieć, że to wszystko jest bullshit. Bo on powiedział nam wtedy taką jedną rzecz na jednym z obozów, że słuchajcie, fizjologia jest jedna i tego nie oszukamy. Odnowa biologiczna działa w określony sposób, w określonych ramach, ale nie będziemy w stanie oszukać deficytów związanych z brakiem snu, z niewłaściwym programowaniem treningowym, z ogólnym przeciążeniem organizmu. Więc wszystko to, co my robimy w fizjoterapii, to jest nic innego jak zarządzanie tymi stresorami. Ja wtedy tego nie rozumiałem tak do końca. Natomiast w momencie, w którym on nam opowiadał o tym, jak on planuje odnowę biologiczną dla wyczynowych sportowców, czy ewentualnie Kowalskich, którzy są trochę bardziej zaangażowani w sport, to zrozumiałem, że w zasadzie w większości przypadków to zdjęcie obciążenia czy stresora może dać więcej niż samo zaordynowanie kolejnego środka dodatkowego. I to mi dawało trochę do myślenia. Ja wtedy nie do końca to potrafiłem zrozumieć i poukładać. I tutaj ta fizjoterapia jako taka była dla mnie takim papierkiem, który miałem. I ludzie przychodzili do mnie, bo rozwiązywałem problemy. I ja strasznie nie lubię tego etykietkowania. I otwarcie mówię najczęściej, że jestem bardzo słabym fizjoterapeutą, bo każę ludziom ćwiczyć. A jednocześnie jestem bardzo słabym trenerem, bo często każę ludziom robić mniej. A potem się dziwią, że są momenty, kiedy muszą zrobić bardzo dużo i wydaje im się, że nie dadzą rady, a jednak się okazuje, że to mogą zrobić. Więc taka stricte fizjo, rozumiana w taki sposób, jak teraz w większości przypadków to wygląda, absolutnie nie była moją domeną od samego początku. Ja miałem ten warsztat jakiś tam, jeżeli możemy mówić o warsztacie, będąc świeżo po studiach, ale bardziej moje narzędzia pracy polegały na tym, że tam, gdzie było trzeba, raczej zabierałem. Myślę, że głównie opierało się to o edukację. Więc bardzo, bardzo szybko atakowałem ludzi pytaniami o to, jak wygląda proces treningowy, jak wygląda regeneracja, sen, ich w ogóle percepcja sytuacji, jakie jest ich
wyobrażenie. Ale skąd ty to wiedziałeś, wiesz? Ja, jak pomyślę, jaki miałem stan mentalny po studiach, ja nie czułem się pewien. To znaczy, ja nie zostałem wyposażony w takie kompetencje, które sprawiły, że poszedłbym do pacjentów i czuł się pewny pracując.
No to nie, to absolutnie nie. Z pewnością to nie miało.
Wiesz, i u mnie to przybijało taką skrajną formę, czyli tam przez około 3 lata nie praktykowałem, zajmowałem się tylko treningiem, sobie tam doczytywałem i potem jakby moje przekonanie się zupełnie zmieniło, czyli te moje wątpliwości i ten brak pewności co do pewnych technik, podejść terapeutycznych okazał się być w pełni zasadny, no bo rzeczywistość potwierdzona tutaj literaturą naukową okazała się być skrajnie inna w wielu przypadkach do tego, co mi sugerowano na uczelni. I teraz ten brak tej pewności siebie, on sprawił, że mi było trudno praktykować jako fizjoterapeuta. A u ciebie co? Też by nie było tej pewności?
Wiesz co, nie było i dlatego zostałem przy treningu. To, co mi bardzo się teraz jakby z perspektywy czasu naświetla jako rzecz, która była dla mnie przełomowa, to było to, że ja skończyłem te studia z myślą, że fajnie, że mam papierek, ale on niewiele mi zmienia. Tak? Ja to rzuciłem w kąt i będąc przy treningu, zacząłem po prostu zadawać sobie pytania. Kiedy przychodził do mnie ktoś z jakimś problemem, to zaczynałem się zastanawiać, dlaczego tak. I pamiętałem kilka prostych ślizgów, jakiejś mobilizacji z Mulligana bodajże, jeśli mieliśmy, tak, z Mulligana, mieliśmy na tych metodach specjalnych. Dużo testowałem, ale testowałem na poziomie takiego zdroworozsądkowego obserwowania ruchu, na poziomie tego, co nazywamy dziś ruchem funkcjonalnym, to activity of daily life.
Czyli to, co w ustawie jest jako diagnostyka funkcjonalna.
Diagnostyka funkcjonalna, dokładnie tak. Na poziomie bolą cię plecy, jak się schylasz, to pokaż mi, jak się schylasz i zobaczymy, czy ty za bardzo się schylasz z pleców, czy może używasz biodra, czy nie używasz i spróbujmy zrobić inaczej. Więc to było trochę działanie po omacku, można by powiedzieć, jak się okazuje w tym momencie bardzo trafne. Natomiast realnie ja zbierałem bardzo dużo informacji z zewnątrz, bo zadawałem sobie właśnie pytanie, dobra, co może na to wpływać? Więc tego pacjenta pytałem o wiele rzeczy, ale tego, jak zadałeś pytanie, skąd ja to wiedziałem, to sam sobie zacząłem je teraz zadawać. W dużej mierze wynikało to z tego, że ja już wtedy dużo czytałem, jednak sięgając po angielskojęzyczną literaturę, jeżeli można literaturą nazwać forum czy stronę internetową, ale to były głównie osoby takie, które siedzą w sporcie, więc ja cały czas szukałem blisko sportu. Czy to był Eric Cressey, czy to był wtedy Vern Gambetta, nawet nie wiem w sumie, jak ja docierałem do takich postaci, bo to było na zasadzie takiej króliczej nory, że znalazłeś jedną publikację, która cię interesuje, sięgasz później po bibliografię, jeżeli ona jest udostępniona i patrzysz, kim jest ten człowiek i co on z siebie wypluł, nie? Więc to jest takie w oparciu o to, co mi zaszczepiła wcześniej moja promotorka, dr Łuczak, na licencjacie. Jak masz publikację, to zajrzyj, co jest w bibliografii i sprawdź, czy to wszystko nie jest bullshitem i skonfrontuj. Więc to było dużo czytania, szukania rzeczy w oparciu o coś, co mi się widziało jako postać autorytetu, czy osoby, która robi coś wartościowego, patrz Cressey chociażby, i zadawanie sobie pytań, dlaczego to, co on robi, działa. I potem patrzysz nagle, że tu robi PRI, tutaj coś jest z DNS-u, tutaj to jest z czegoś.
Taką dużą świadomość miałeś, bo jednak jak ktoś przygląda się, jak pracują inni, to gdzieś doszukuje się metod. No bo wielu ze specjalistów, myślę, że teraz trochę mniej, ale jednak w tamtych czasach było kojarzonych z metodami. Zresztą wiele tych technik, o których mówisz, tutaj Mulligan, tam był Cyriax, czy jakiekolwiek inne techniki, one były związane z jakąś szkołą konkretną. Pracowało się w jakiejś metodzie, wedle jakichś zasad, wedle jakiejś narracji, bo to jest, myślę, bardzo trafne, która przyjmowana była, że tak jest i tak ma być. I w sumie tak najlepiej by było tego za bardzo nie roztrząsać, bo by się okazało, że to trochę takie palcem na wodzie pisane. Więc trzeba było po prostu uwierzyć w to i potem to robić. I wiesz, a ty mi mówisz, że ty byłeś dociekliwy, że ty mówisz, dlaczego to działa,
tak.
Zadawałeś pytania.
Tak, tylko ja też nie powiedziałbym, że byłem świadomy tak bardzo, bo to było bardziej na zasadzie, o fajne, zróbmy. Więc ja dużo eksperymentowałem na sobie i poniekąd tak naprawdę na ludziach, którzy do mnie przychodzili. Więc na dobrą sprawę jest to trochę praca na zasadzie metody prób i błędów. Ja miałem zawsze jeden problem z tymi metodami, bo one były tak opisane w taki sposób, że były podawane testy diagnostyczne, 2-3 techniki, które działają na wszystko i potem często zauważam, bo ja tak naprawdę robiłem bardzo mało kursów. Ja kursy tak poważnie to zacząłem robić dopiero, myślę, po właśnie 2-3 latach od skończenia studiów. jeśli już to były to bardziej kursy treningowe, ale dlatego, że czegoś mi faktycznie brakowało i potem trafiłem na taką postać jak dr Perry Nicholson, który swego czasu święcił triumfy w internetach. Ja do niego pojechałem nawet na szkolenie do Amsterdamu. Część rzeczy było fajna, takie quick fixy, super działało. On miał mnóstwo produktów ciekawych, typu tam Lymphatic Mojo i tak dalej. Zacząłem się wgryzać w to wszystko. Mówię, strasznie to pachnie jakąś taką wręcz okultystyczną taką aurą wokół tego. I mówię, to jest wszystko fajne, fajnie, że działa, ale teraz dlaczego? Dlaczego pocieranie przywodzicieli robi mi lepiej w jakiejś sytuacji, tak? Czy ja mogę to osiągnąć inaczej? Mogę to osiągnąć na rollerze? Okej. Okay. Może się okazuje, że jak kogoś skoczuję lepiej w ruchu, to działa. No to w takim razie po co mam wokół tego szukać takich dziwnych narzędzi? I cały czas wracałem do tego, że w zasadzie świadomość ruchu, intencja tego ruchu, tak jak ja patrzyłem na trenerów, którzy mnie uczyli czy gimnastyki, czy pięściarstwa, czy czegokolwiek innego, to najczęściej wspólnym mianownikiem było odwoływanie się do intencji. Jesteś tu, chcesz być w innym miejscu, wykonaj ruch w taki sposób, a reszta zostawiana była dla mnie. I stwierdziłem, że w zasadzie te wszystkie techniki nie do końca mi leżą. Najczęściej wracałem do tego, że przysłowiowe ugniatanie pizzy, takie typowe masowanie robiło mi więcej roboty niż techniki specjalistyczne, a potem i tak starałem się tych ludzi obciążyć. Mhm. I nie jestem w stanie odnieść się dlaczego i skąd, po prostu tak robiłem.
Ze środowiska fizjoterapeutów, zwłaszcza tych, którzy wpadli w tą pułapkę takiej tylko i wyłącznie terapii manualnej, gabinetowej, zdaje się słyszeć, że to ludziom pomaga, oni tego oczekują, że co oni teraz mają z tymi ludźmi robić. Ja mam takie pytanie do ciebie. Czy tobie to na tamten moment po pierwsze działało? I czy trochę nie czułeś się gorszy przez to, że nie stosujesz tych specjalnych metod? Jak wyglądał ten obraz? No bo on jest skrajnie inny do tego, co jest w głowach wielu fizjoterapeutów. To zresztą jest takie pytanie, które często mnie się zadaje, czyli no ale jak ty pracujesz? No właśnie tak, no, edukuję, wprowadzam ruch, ewentualnie doraźnie stosuję coś, co ma pełnić funkcję przeciwbólową.
O, i to, co powiedziałeś na końcu, jest kluczem dla mnie, bo ja wtedy to robiłem w taki sam sposób, nie mając struktury, bo dążyłem do tego, żeby jak najszybciej oddać komuś sprawczość. Słuchaj, stary, zrób takie ćwiczenie. Idź pochodzić, nie wiem, porozciągaj się. A jak nie działało, to miałem ten mój wytrych w postaci masażu. I oczywiście, że starałem się czasami gdzieś coś strzelić, poślizgać i tak dalej, no ale ja się w tym nie czułem po prostu. Ja nie do końca byłem w stanie, mając wujka, który jest po technikum budowlanym i kończąc swoją pracę w hucie, potem budował komuś dom czy gdzieś tam jakąś wykończeniówkę robił, on mnie nauczył jednej rzeczy. Jeżeli mamy czystą fizykę, matematykę, cokolwiek, że z punktu A do punktu B jest tyle i tyle centymetrów, jeżeli chcę przemieścić to w jakimś kierunku, to albo popchnę po środku, albo popchnę raz z jednej strony, raz z drugiej i prędzej czy później przestawię, jak mam coś ciężkiego. I tak samo tutaj, jeżeli ja nie miałem jasnych punktów odniesienia, które mogę zlokalizować, to było mi ciężko się odnieść. Więc pierwsza moja myśl była taka, okej, czy jestem za słaby w palpacji, no więc muszę więcej dotykać. Ale było takie, zaraz, gościu, od 18 roku życia formalnie masz papier masażysty i palpujesz cały czas i ty dalej nie jesteś w stanie czegoś wyczuć, więc może jednak to wcale nie jest tak, że jesteś tak beznadziejny, tylko to jest po prostu trudne do wyczucia. Może tego tam do końca nie ma w taki sposób, jakby się mogło wydawać. I potem otwieram książkę do anatomii, jedną, drugą, trzecią i okazuje się, że każda z nich pokazuje, że to jest w nieco innym miejscu. Więc może to w sumie nie jest tak bardzo istotne. Może trzeba podejść do tego z innej strony. Może ta technika jest trochę naciągana. Ale skoro działa u kogoś, to może warto to zrobić. Więc ja w pewnym momencie, nie do końca przypisując temu jakąś większą ideę, doszedłem do wniosku, że skoro ja potrafię pracować w taki sposób, że mam ograniczony warsztat narzędzi, jestem słabym fizjoterapeutą, bo nie robię tej terapii manualnej, to w momencie, w którym ktoś do mnie przychodzi, będę mówił jasno. Ja widzę to w taki sposób. Spróbujemy zrobić masaż, albo porozciągamy, albo coś. Dołożymy do tego 2-3 elementy. Najmniej 3-4-5 dni wróć do mnie, spróbujemy jeszcze raz. Jak będzie działać, to fajnie, jak nie, to poszukamy czegoś innego. Może cię gdzieś odeślę, bo ja po prostu nie będę w stanie sobie z tym poradzić. I to było trudne dla mnie, bo zewsząd, jak moi znajomi jeździli na jakieś kursy terapii manualnej, potem wracali podbudowani, tak jak ja po tym moim pierwszym kursie tapingu, że mam cudowne narzędzie. I oni co chwilę mieli cudowne kolejne narzędzie, które im działało. Zawsze. Więc to było dla mnie takie na zasadzie, okej, czyli może ja po prostu nie będę fizjoterapeutą, bo jestem za słaby, więc będę dalej trenował ludzi. Więc na dobrą sprawę, ja, jeśli mam być szczery, to 80-20 w moim przypadku wygląda w ten sposób, że 80% mojej pracy w moim rozumieniu przez długie lata było po prostu robieniem z ludźmi jakichś ćwiczeń, a to, że oni przychodzili z problemami, a potem wychodzili bez, stało się.
Wiesz, jak mówisz o tym, że nie czułeś się fizjoterapeutą, bo nie lubiłeś tych technik manualnych, no to To jest niesamowite, że można mówić o tym w taki sposób, że zawód fizjoterapeuty kojarzy się z tymi technikami pasywnymi, kojarzy się z taką pracą na kozetce. Ja myślę, że od tego 2019 roku, tam ja mówię o tym roku jako o takiej mojej działalności w mediach społecznościowych, ale to były okolice, kiedy gdzieś jakieś zmiany się zaczęły dziać, to postrzeganie się trochę zaczęło zmieniać. Natomiast my nawet w zawodzie o ustawie fizjoterapeuty wiemy, że do naszych kompetencji należy tam oczywiście ta diagnostyka funkcjonalna, poradnictwo, edukacja, to są te najważniejsze rzeczy. Mamy tam praktykowanie masażu, czyli to są te terapie manualne, bo też warte podkreślenia jest to, że nieważne jak nazwiemy ciekawie daną technikę ugniatania innego człowieka, dalej to pozostanie tylko i wyłącznie masażem.
Tak, w pewnym kontekście we względach formalnych tak, jest to dokładnie tak opisane.
Tak, i to trochę, dlaczego ja tak celowo mówię, bo to słowo masaż trochę ujmuje wielu terapeutom manualnym z magicznymi technikami tego splendoru i chwały. Natomiast jest to tylko i wyłącznie masaż, bo różnic pomiędzy pocieraniem, szarpaniem, ugniataniem tego ciała nie ma i mamy wiele prac, które pokazują, że tu nie ma mowy o specyfice, a nawet jeżeli jest to jakiś minimalny kontekst, marginalny, to trzeba by nieźle podrążyć i pogłówkować, żeby taki kontekst stworzyć. Większość po prostu nie ma tej specyfiki. Kolejna rzecz, mamy również fizykoterapię jako w naszych kompetencjach i mamy również tą kinezyterapię. I ta kinezyterapia w pewnym momencie została całkowicie wyparta. Na tyle, że to, czym ty się parałeś i czym ja się parałem, przestało być kojarzone z fizjoterapią. Czyli w jakiś sposób to było traktowane, że to nie jest typowy fizjoterapeuta. To z mojej perspektywy dzisiaj patrząc, to w ogóle niesamowite, że fizjoterapia mogła skręcić w taki ślepy zaułek, że to, co my robiliśmy i w ogóle nasze myślenie o tym, było bardziej jak o treningu, aniżeli o fizjoterapii.
To jest w ogóle bardzo ciekawe, co mówisz, bo ja pamiętam do tej pory, jak zostało jasno określone, że my mamy jakiś tam, no bo każda z tych metod specyficznych ma swoją jakąś diagnostykę, karty diagnostyczne i tak dalej, nie? Zostało to jakoś opisane, jak to należy to badanie opisać,
żeby do
pacjenta
znajdziesz.
Sobie tak, zaznaczyć mu punktem, gdzie coś boli. I ja pamiętam, jakie było zdziwienie, kiedy do mnie na trening lub masaż przychodził ktoś i ja wyciągałem kartkę, na której miałem dane, wpisywałem i robiłem wywiad. Ej, ale to ty mnie nie pougniatasz? Ja mówię, być może, ale najpierw potrzebuję mieć informację. Gdzie, po co, dlaczego, jaka jest historia? Bo w ogóle to może być tak, że ja za chwilę cię odeślę do lekarza. Mówię, ale jak to? Przecież ty jesteś trenerem. Ja mówię, no widzisz, to jest ten problem, bo formalnie nie do końca, co ma swoje zalety, ale ma też właśnie wady. Bo wizerunkowo, tak jak mówisz, w dalszym ciągu trochę jeszcze ten aspekt treningowy jest przez ludzi odbierany jako bardzo daleko od fizjoterapii, że to już jest kolejny etap w ogóle, że to nie jest związane. No i też kwestia takiego pierwszego podejścia. Kowalski, który przychodzi z bólem pleców, który na co dzień nie ma styczności z aktywnością fizyczną, ma zakodowany taki obraz tego, że właśnie będziemy go ugniatać. I kiedy my mówimy o ćwiczeniach, to nie działa. Więc faktycznie tutaj te elementy pasywnej terapii mogą być super wytrychem, żeby doraźnie pomóc i ja to traktuję często w pracy z klientami, z którymi pracuję czysto treningowo, jako świetny moment na to, żeby zrobić im deload z jednej strony, psychiczny przede wszystkim, ale z drugiej, żeby po prostu z nimi pogadać. I zauważyłem taką rzecz, że ci ludzie, którzy zgłaszali rano, jak przychodzą, że coś ich boli, to może dzisiaj byś mi ten bark tam porozluźniał czy coś, to na następnym treningu jak przychodzą, to jak ręką odjął. Tak? Więc w sumie, skoro nie robi to krzywdy, a pomaga, to dlaczego nie? Tylko nie przypisujmy temu jakichś nadprzyrodzonych zdolności. Tak, bo w pewnym momencie zabieramy człowiekowi sprawczość. Ja cały czas ubolewam nad tym i to gdzieś tam się gotuje we mnie i pewnie najbliższe miesiące, lata mojej pracy będą wokół tego oscylować, żeby przywrócić ludziom sprawczość. Bo ja osobiście, myśląc o moim uszkodzeniu więzadeł w kolanie, które nie było drastycznie poważne w tym momencie z perspektywy czasu, już wiem, ale moja pierwsza myśl, która była wtedy, to była ogromna złość, że ja nie będę mógł następnego dnia iść zrobić treningu. Ale ja jestem skrzywiony, ja potrzebuję treningu. Natomiast są osoby, które mogą mieć podobne poczucie względem tego, że nie będą mogły wyjść z dzieckiem na spacer. I narracja w kierunku tego, że ja magicznie, to jest coś, co mnie ostatnio boli. Od znajomych osteopatów, z którymi jakiś kontakt mam na poziomie tego, że jesteśmy branżowo skojarzeni, przychodzą do mnie ludzie na dalsze etapy pracy. I fajna jest narracja w kontekście tego, że teraz idziesz do Mariusza, bo on będzie z tobą robił rzeczy ruchowe. To jest super. Natomiast przychodzi pewien problem, bo ci ludzie przychodzą do mnie z takim nastawieniem, no bo osteopata, osteopatka X ponastawiała mnie, ponaprawiała i teraz już mogę ćwiczyć. Mówię, a jak długo z tą osobą pracujesz? No tak od roku chodzę raz w tygodniu. Ja rozumiem, że są złożone sytuacje zdrowotne, wielowymiarowe, jak najbardziej. Niemniej jednak wielokrotnie mam poczucie tego, że można byłoby lepiej ten czas spożytkować. Przede wszystkim idąc w kierunku tego, żeby jak najszybciej tą osobę przekierować w kierunku sprawczości. Wiadomo, szeroki kontekst emocjonalno-mentalny, jak najbardziej, to też jest istotny element
w tym
wszystkim.
No ale ja myślę, że tu nie jesteśmy w stanie wybronić, bez względu na to, jaki to będzie kontekst, że ktoś, jaki ekstremalny przykład tu jakby poruszamy, czyli że przez rok miał jakieś terapie osteopatyczne, pasywne i nie był on wprowadzony w ruch i dopiero został namaszczony i dostał zgodę po tym roku, tam po pół roku w ogóle, jeżeli to nawet po pół roku, to dalej to jest ekstremalny, karygodny błąd, to nie chodzi o ten czas, tu chodzi o to, że to może być jedno, dwa, trzy spotkania, potem szukamy możliwości do ruchu, koniec, kropka.
Przede wszystkim jak najszybciej uruchomić.
Więc no, to jest przeciekawe, nie? Że taka rzecz się dzieje, że ludzie są, zabiera się im ten ruch, nie? I to te osteopata, który się chwalą tym, że tak holistycznie patrzą na człowieka, kompleksowo, bo to teraz też widzę, że się zrobił taki trend, że mamy holistycznie, kompleksowo i zastanówmy się, które słowo jest bardziej trafne, who cares. I oni są bardzo tacy holistyczni, a koniec końców kastrują ludzi z potencjału ruchu bardzo często, bo najbardziej holistycznym podejściem jest wprowadzenie tego ruchu możliwie najszybciej, bo z perspektywy zachowania szeroko rozumianego dobrostanu psychofizycznego to jest cholernie skuteczne narzędzie i nie ma takiego dotyku rąk, nawet Kaszpirowskiego swojego czasu, który wszystkim energizował wody przed telewizorem, to on też tego nie potrafi zrobić, ażeby zamienić ruch na cokolwiek innego.
To jest niewykonalne. Ja od strony samej biochemii, chociażby dynamiki płynów, do której się często odnosimy w tych aspektach osteopatycznych chociażby. Najlepszą dynamikę płynów uzyskujemy jednak, kiedy coś się poruszy po prostu.
Ja zawsze się śmieję, bo czasami te terapie manualne, które wywołują duży odczyn, jakieś tam tak, nie? Jakieś tam bańki. Generalnie jak widzisz jakieś wybroczyny tam,
to było dobrze, to była dobra terapia.
Było, ale odczyn, nie? Konkretna pewno będzie
lepsza.
Jest co
robić, nie? Jest co robić, tak. Bo masz odczyn.
I tam jeszcze używa się sformułowania, jak już tak to widać te wybroczyny z krwi, no to widać, że poprawiasz trofika, nie? Czyli tam odżywianie. No i to jest bullshit, bo to, że coś tam popękały naczynia, nie znaczy, że tam doszło do jakichkolwiek reakcji, które możemy klasyfikować jako poprawę trofiki. To po prostu się tam nie wydarzyło. Natomiast to, co się dzieje, kiedy tkanka zaczyna wykonywać jakiś ruch, pojawia się napięcie, pojawiają się procesy uzyskiwania energii, czyli cała biochemia się odpala w efekcie tego, że tkanki, aparat ruchu pracują, to aż się tam kotłuje. Więc jeżeli widzimy wybroczyny, to nie jest trofika. Natomiast jeżeli poruszamy daną strukturę, to ją pięknie będziemy odżywiali.
To wystarczy zobaczyć, co się dzieje u ludzi. I ja dlatego z jednej strony to jest zabawne, ale zawsze gorąco kibicuję każdemu, kto zaczyna w styczniu każdego kolejnego roku, bo ci ludzie są największym potencjałem zmiany dla samych siebie i oni to pięknie obserwują po mnie, jeżeli wytrzymają te mniej więcej 3 miesiące. Mówią, ja tylko zacząłem się ruszać, a widzę takie zmiany. I do tego dochodzą później kolejne takie konstruktywne zmiany, jak trochę redukcja czy odstawienie alkoholu, poprawa żywienia, poprawa snu. I nagle się okazuje, że w zasadzie naszą pracę trenerską, czy szeroko pojętą fizjoterapeutyczną, można by sprowadzić do aspektu wywierania wpływu w postaci doradztwa i edukacji. No i nagle się okazuje, że nie potrzeba magii.
Tak jak mówisz o tym doradztwie, tym poradnictwie i edukacji, tak sobie myślę, że zobacz, że osteopaci dokładnie robią to samo. Tylko ta edukacja związana jest w ogóle z, niestety, i to mówię z pełnym przekonaniem, z wyssanymi z palca ciekawostkami fizjologicznymi, które z edukacją i urealnieniem tego wszystkiego, co się dzieje z pacjentem, nie mają nic wspólnego. Bo ten osteopata nie będzie w stanie wielu swoich teorii poprzeć jakąś rzetelną, obiektywną diagnostyką i wykazać komuś, że jego przekonanie, bo to jest przekonanie, że dany problem pochodzi skądś tam, z jakiegoś konkretnego układu, z jakiejś konkretnej tkanki, faktycznie stamtąd pochodzi. I to ja ubolewam nad tym, że mówimy tu o edukacji, która de facto jest zrobiona, jakieś próbuje przeciwieństwo do edukacji zrobić, jak się zabiera komuś jakąś szansę na to, żeby on się zbliżył do prawdy. To takie budowanie szumu informacyjnego, budowanie błędnych przekonań pod przykrywką edukacji.
Ja tutaj trochę taki błysk nadziei wrzucę, bo mam zaprzyjaźnioną osteopatkę, którą bardzo lubię i tu pozdrawiam z tego miejsca Mirkę. To jest dziewczyna, która pracowała ze mną w Holmes Place też jako trenerka. Ona formalnie była wtedy już fizjoterapeutką i ma za sobą przeszłość sportową, więc też jakby zna te wszystkie adaptacje na sobie w praktyce. I po pewnym czasie praktykowania fizjoterapii i treningu stwierdziła, że woli iść bardziej w fizjo. I po jakimś czasie, mając trochę pieniędzy, trochę czasu, stwierdziła, że zaciekawiła się osteopatią. Ja mówię, no to przepadła. I muszę przyznać, że to jest jeden z tych ciekawych eksperymentów, gdzie bardzo dobrze to wyszło. Bo jak ona sama mówi, największą wartością z Akademii Osteopatii dla niej było zaciekawienie i zagłębienie się w bardzo szczegółową diagnostykę różnicową, dzięki czemu ona wie, kiedy kończą się jej kompetencje i odsyła do lekarza, a jednocześnie przez to, że sama jest aktywna fizycznie, odsyła ludzi też do trenerów. I to jest wtedy świetne połączenie. Tutaj działa to super, ale to jest ułamek i niestety ogromna rzadkość i życzyłbym każdemu pacjentowi, który ewentualnie trafia do tego osteopaty, żeby jak najszybciej usłyszał o szeregu możliwości, jakie przed nim stoją, a nie żeby widział obraz ograniczeń, bo to jest uważam największy problem, że dopóki nie zrobisz czegoś, musisz spełnić określone warunki, to dopiero będziesz mógł.
Teraz poruszyłeś temat upgrade'u fizjoterapeuty do osteopaty. Bo trochę tak jest w branży.
Trochę tak.
Osteopata to jest upgrade'owany fizjoterapeuta.
To już jest taki Gandalf.
Tak, to już ma lepsze skille. Ja tak się uśmiecham, bo myślę, że w wielu branżach tak jest. Swojego czasu i to kilka lat temu było tak w świecie treningu personalnego, gdzie trenerem personalnym już mógł zostać każdy, no ale teraz jest trener przygotowania motorycznego, czyli tu mam już upgrade, tak? Że w tej chwili już nie, ja już nie jestem trenerem personalnym, jestem trenerem przygotowania motorycznego. I to prawda, że praca ze sportowcami będzie w wielu kwestiach różniła się względem tej pracy, którą mamy z generalną populacją, taką dla tych celów typu modelowanie sylwetki, bo te inne są po prostu cele. Natomiast metody, narzędzia, które wykorzystujemy, no nie są specyficzne dla tego, z kim pracujemy, tylko do tego, jakie on ma potrzeby.
Czyli tak, to nie jest to kwestia... cele determinują narzędzia.
No właśnie. I ja nie uważam po dziś dzień, żeby trenerzy przygotowania motorycznego byli osobami bardziej kompetentnymi co do zasady wszyscy od trenerów personalnych, bo myślę, że oni mają gdzieś kompetencje inne rozwinięte, takie bardziej, które przydają się pracując ze sportowcami, a z całą pewnością trenerzy personalni mogą mieć wiele umiejętności i tych miękkich, i takich związanych chociażby z zakresu dietetyki, które są o niebo wyższe, aniżeli trenerzy przygotowania motorycznego.
Absolutnie zgadzam się. To wszystko sprowadza się do tego, że docelowo w idealnym świecie to wszystko ma być oparte o pracę w interdyscyplinarnym zespole. To takie ładne, znowu modne w branży.
Natomiast do tego kompleksowości.
Ale też poruszyłeś ciekawy wątek. Ja zawsze powtarzałem na szkoleniach, czy w ogóle kiedykolwiek ktoś mnie o to pyta, ja uważam osobiście, że trener personalny często będzie miał większe możliwości wpływania na wybory i życie klienta, pacjenta, generalnie po prostu beneficjenta naszej usługi, aniżeli fizjoterapeuta. Z jednego prostego powodu, bo ten trener jest osobą, do której klient przyszedł z potrzebą zmiany w swoim życiu, wiedząc, że to będzie proces. I on jest przygotowany na to, że spotka się więcej i częściej. A do fizjoterapeuty idzie wtedy, kiedy boli i kiedy tylko chociaż trochę przestanie, już nie przychodzi. I fizjoterapeuta, który opiera swoją sprawczość na technikach specjalistycznych, kończy pracę często w 2-3 sesje, 4-5, niech będzie 10 powiedzmy, jeżeli tak będzie ciągnął, ale on skupia się tylko na tym, żeby zrobić te techniki. I mało jest fizjoterapeutów, którzy właśnie edukują. Mam nadzieję, że coraz więcej będzie i są tacy na szczęście. Ale gdyby tej edukacji było więcej, to okazuje się, że ci pacjenci szybciej by osiągali swoje cele wychodząc z bólu. A trener personalny często będzie miał ku temu narzędzia, bo ta osoba jest u niego 2-3 razy w tygodniu i wie, że ten proces będzie trwał.
No, trener personalny ma większą szansę zmienić czyjeś nawyki, które de facto będą definiowały dobrostan wielu osób.
Częstotliwość bodźca po prostu.
Mhm. No dobra, to teraz Mariuszu mamy tak, mamy skończone studia fizjoterapii, mamy praktykę jako trener, dwie te specjalności, te zawody uzupełniają się, są dla siebie komplementarne. Ja widzę dokładnie to w podobny sposób. No i teraz jak to się dzieje, że już nie tylko pracujesz z klientami indywidualnymi, z pacjentami czy z podopiecznymi, tylko zaczynasz szkolić innych. Czyli jak to się dzieje, że zdobywasz pewność siebie, albo może już miałeś i na tyle kompetencje, że stwierdzisz, no dobra, to teraz mogę mówić ludziom jak żyć, no bo to de facto do tego się sprowadza.
Bardzo mi się to podoba, że tutaj nie owijasz bawełnę, bo trochę tak to wygląda i trzeba to jasno zaznaczyć, że ja to w jakimś podcaście u Mateusza Stępnia też wypunktowałem, że jednym ze sposobów, aby zostać szkoleniowcem, jest nagrać parę rolek na Instagram czy wrzucić materiał na YouTube i ktoś przyjdzie w końcu, nie? To jest ciekawe, bo to nie ja podjąłem decyzję, że będę szkolił, tylko z uwagi na to, że to jest kolejny powód, dla którego uważam, że Holmes Place było bardzo dobrym posunięciem. Z uwagi na to, że byłem fizjoterapeutą, czy wtedy będąc na studiach fizjoterapii jeszcze, mój obszar kompetencji był relatywnie szeroki w stosunku do tego, co jest wymagane w pracy trenera personalnego. Żeby upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, oprócz tego, że byłem gym managerem i trenerem, to jeszcze poproszono mnie, żebym prowadził szkolenia dla zespołu. Właśnie w zakresie diagnostyki funkcjonalnej, szeroko pojętej, a wtedy bardzo modny w Polsce był FMS, którego też jakby ukończyłem to szkolenie. I
KUK mogłem... 2002 rok.
Dokładnie tak. I wiadomo, ma to swoje zalety. Fajne badanie przesiewowe, ale nie dopowiadajmy do tego za dużo, nie? No i Zaczęło się od tego, że ja szkoliłem tych trenerów wewnętrznie i patrzyłem na to wszystko, że nie do końca mi się to klei. W sensie robiliśmy jakieś szkolenie, oni coś wdrażali w pracy z klientem, nie do końca widziałem później ciągłość jakąś tego, więc trzeba zmodyfikować te narzędzia, więc zaczęliśmy sobie budować swój jakiś tam format tej pracy. I przez to, że ja gdzieś się wyświetliłem komuś w jakiejś rozmowie, że jestem gym managerem w Homes Place i szkoleniowcem, to jakoś gdzieś to się przykleiło i w pewnym momencie odezwała się do mnie dziewczyna wtedy ze Zdrofitu z informacją, czy skoro już nie pracuję w Homes Place, czy mogę w tym momencie formalnie poprowadzić szkolenie u nich. Ja mówię, słuchaj, nie ma sprawy, wiadomo, przychodzi klient, to trzeba mu przygotować ofertę. Mhm. I mówię, powiedz mi proszę, jakby czego oczekujesz, bo ja też nie wiem, czy jestem osobą właściwą i tak dalej. Ja mówię, nie no, kwestie diagnostyki dla trenerów i tak dalej. Mówię, okej, nie ma sprawy, to jakby jak najbardziej leży w kompetencjach moich. I myślę, że na tamten moment mogę świadomie powiedzieć teraz, że nie miałem tej pewności siebie takiej, żeby to zrobić, bo poprosiłem kolegę o pomoc, wiedząc, że grupa ma być dosyć duża. Po prostu uważałem też, że będzie mi raźniej i będę się lepiej czuł wtedy. Szczególnie, że ja byłem wtedy bardziej treningowy mimo wszystko dalej, a on był bardziej fizjo. No i wydrukowaliśmy skrypty w ciągu tam, nie wiem, kilku godzin. Znaczy, najpierw je przygotowaliśmy w ciągu kilku godzin, potem wydrukowaliśmy i poprowadziliśmy takie szkolenie. No i tam było trochę ponad 20 osób i te osoby były bardzo zadowolone z tego, co było takim punktem, okej, okay, spoko. Mój kolega wtedy stwierdził, że on nie będzie prowadził szkoleń, bo to za bardzo go się energetycznie, a mnie ładują kontakty z ludźmi. Więc mówię, okej, to może być fajne, zobaczymy. No i wróciłem sobie do swoich obowiązków. I potem ktoś się odezwał z uczestników tego szkolenia, że on chciałby zorganizować jakieś tam szkolenie dla grupy trenerów, bo mu się spodobało, chciałby kontynuację, a Zdrofit tego nie będzie ciągnął, bo ta Akademia Zdrofitu wtedy się nie rozwijała, teraz się rozwija, jak widać. Ja mówię, wiesz co, okej, tylko podaj mi zakres, bo jakby ja chciałbym pracować na konkretnych obszarach. Ja nie jestem osobą, która wypluje z siebie jakiś autorski materiał, dlatego że uważam, że on jest jakiś szczególnej wartości, tak? Powiedz mi, jakie macie problemy, postaram się znaleźć wam rozwiązania. I to zostało przeprowadzone z dużym też powodzeniem. Następnie, szukając dla siebie miejsca pracy, pracowałem na siłowni na florze w McFitie, gdzie pojawił się już moment taki, że można było płacąc tam nawet nie rent, tylko wtedy jeszcze po prostu opłatę członkowską jako klubowicz, można było pracować z klientami i zbiegło się to w czasie, kiedy Konrad Topolski prowadził tam też swoich klientów. No i okazuje się, że ja prowadząc elementy takie bardziej motoryczno-medyczne i on wtedy w momencie, w którym go poznawałem, bardzo zafascynowany metodyką Christiana Thibodeau, takie elementy związane z taką ciężką hipertrofią gdzieś tam indukowaną naprawdę ogromną objętością i dużym stresem metabolicznym. Wychodziło, że w sumie dochodzimy z różnych kierunków do podobnych obserwacji i podobnych metod treningowych. Mhm. I gdzieś tam my sobie zaczęliśmy sobie podpowiadać różne rzeczy, pytać się czasami, tak po prostu po koleżeńsku, nie, że zobaczyliśmy, że jest jakieś tam, jakaś platforma do porozumienia. No i my czasami pracowaliśmy w taki sposób, że ja pracowałem z klientem, on pracował z klientem swoim i mój klient miał jakiś problem, ja go o coś pytałem, albo jego klientka miała problem, to ja tam jej robiłem, nie wiem, poprawiałem mobilność stawu skokowego do przysiadu. No i nagle się okazało, że my coś tam robimy, dłubiemy jej przy tej stopie, a wokół nas stoi 5 osób i wiesz, prawie że notuje, nie? My tak na siebie patrzymy, mówimy, stary, chyba jakby jest jakaś potrzeba, nie? Jedna z tych osób później do nas przyszła, zapytała, czy my byśmy poprowadzili takie zamknięte warsztaty ewentualnie. Mówimy, no okej, okay, tylko znowu wracamy do punktu wyjścia, powiedz, czego potrzebujecie. No i my sobie musieliśmy wtedy faktycznie usiąść i odpowiedzieć na pytanie, w czym się różnimy, gdzie mamy punkty wspólne i co realnie tych ludzi może zainteresować, ale przede wszystkim też, co może dać im wartość, bo my widzieliśmy, że mnóstwo rzeczy, które on zna, czy ja, można strzelać tymi pomysłami, ale część z nich jest po prostu lepsza i daje szybsze rezultaty niż inne. I tyle. I pewne rzeczy odrzucasz naturalnie. Więc przygotowaliśmy taką wstępną agendę, poprowadziliśmy to szkolenie. Otwarcie mówiąc ludziom, słuchajcie, to jest nasze pierwsze szkolenie wspólne. Pierwszy raz taki program, więc też agenda jest zapisana na, to też dosyć zabawne, bo to było zapisane na kartce papieru, na tablicy, na flipcharcie. Słuchajcie, to jest wasze, to jest dla was. My to sobie przygotowaliśmy, ale chcemy zostawić wam pierwszego i drugiego dnia, zostawiliśmy 2 godziny na wolne wnioski pod kątem tego, co oni by chcieli więcej. No i stworzył się z tego bardziej warsztat, aniżeli szkolenie, co bardzo mi się podobało. Poprowadziliśmy tego chyba 2 edycje i odezwał się do nas Paweł Zątek z Marcinem Zątkiem z Krakowa, z G-Makers, żebyśmy dla nich też takie zamknięte szkolenie poprowadzili. No i potem już popłynęło. Potem zaczęli się ludzie odzywać. Potem się pojawił Marek Bis z Centrum Szkoleń Sportowych, zaproponował, że on by przejął to szkolenie, żebyś wciągnąłby to do środka i żebyśmy tworzyli tą strukturę. No i potem się już potoczyło dalej. Tu Michał Dachowski się zgłosił, że potrzebowałby szkoleniowca pod kątem właśnie takiego bardziej funkcjonalnego podejścia od strony przekazywania tych aspektów medycznych i motorycznych, siłowych, ale dla też pracy z klientem bólowym. I też jemu w ofercie brakowało takiego szkolenia On to wtedy nazwał i tak zostało to dalej jako funkcjonalne szkolenie, natomiast ja otwarcie mówię ludziom zawsze, że słuchajcie, jeżeli przyszliście tutaj pomachać ketlem na bossu, to nie jest to szkolenie, bo funkcjonalność determinują cele, a nie to, że my sobie wymyśliliśmy, że machanie gumką w określonym kolorze, w jakiejś pozycji będzie ci dawało rezultaty. Więc w zasadzie to wyszło siłą rozpędu od tego, że poprowadziłem jedną małą rzecz, której się bałem, do tego, gdzie to jest bardzo ciekawe. Kiedy ktoś się do mnie zgłasza, to ja mam w środku takie poczucie, że albo chcę coś zrobić, albo nie. I jeżeli pojawia się taka sytuacja, że nie do końca czuję, to potem nawet jeżeli racjonalizować sobie to próbuję, a może warto byłoby biznesowo czy coś, to nie dochodzi do skutku później po prostu.
Co dawało ci więcej satysfakcji, albo w czym się lepiej odnajdowałeś? Szkoleniowiec, praca indywidualna z pacjentami, trener, fizjoterapeuta. Czy trochę identyfikowałeś się jako kto? Na czym skupiałeś swoją uwagę, atencję? No bo wiemy, że z jednej strony czas jest tym towarem deficytowym, ale rzecz, która jest bardziej deficytowa, to jest uwaga, którą możemy poświęcić pewnym działaniom, bo tego skupienia takiego na 100% w każdej sferze życia nie jesteśmy w stanie utrzymać. Czyli na czym Mariusz Dzięcioł zaczął się skupiać, kiedy już miał w czym wybierać?
Właśnie to jest bardzo ciekawy moment, bo ja cały czas jeszcze pracowałem wtedy jako kaskader. I przyszedł taki dzień, w którym któregoś dnia rano po jakimś efekcie potrącenia przez samochód wstałem, stwierdziłem, że wszystko mnie po prostu napieprza. Ja mam poprowadzić następnego dnia z kilka sesji z klientami, wyjechać poprowadzić szkolenie. I wtedy się wkurzyłem i sięgnąłem po narzędzie mojego regionalnego z Holmesa w postaci Excela i sobie rozpisałem ilość roboczo godzin efektywnych, które poświęcam na każdą z moich aktywności, ROI z tego, czyli to, ile to przynosi.
Return of investment.
Tak, poziom mojego zaangażowania energetycznego i poziom satysfakcji takiej czysto subiektywnej, emocjonalnej zajawki na to. No i kaskaderka wiązała się z dużą zajawką. Jakbym to pociągnął dalej i wyjechał za granicę, byłoby super, ale nie w takim formacie, w jakim to się robi w Polsce. Rachunek zysków i strat był absolutnie skreślający.
No straty, nie?
Więc tutaj straty wywalam, nie? Zostały szkolenia, praca jeden na jeden, masaż szeroko pojęty i fizjo rozumiane jako to, co dla mnie było istotne, czyli właśnie ten blend pracy manualnej i treningowej, bo ja też jako masażysta wtedy jeszcze jeździłem do ludzi i stwierdziłem, że to absolutnie nie ma, bo tak, musiałbym albo mocno podnieść stawkę i w pewnym momencie skupić się tylko na tym, co też ostatecznie było strasznie wypalające, bo to były też dziwne godziny pracy, więc stwierdziłem, dobra, to tą energię, którą przeznaczam na dojazd i pracę z człowiekiem, czysto z masażem, poświęcę na coś innego, bo to w pewnym momencie też zaczęło mnie nudzić, bo tam skończyły mi się możliwości rozwoju, w sensie mógłbym robić kolejne kursy z masażu kamieniami i tak dalej, tylko przestałem widzieć w tym sens długofalowo pod kątem poprawy jakości życia. No i też widziałem pewien sufit, że powyżej tego nie wyjdę, a biznesowo nie będzie mi to przynosiło rezultatów takich, jakie mogłyby mi życie trochę poukładać bardziej. Więc zostały treningi, szkolenia, no i ta fizjoterapia rozumiana właśnie jako to, co robię aktualnie. I był taki moment, w którym zarówno z aspektów czysto ekonomicznych, ale też ekonomii energii i radości z tego, co robię i jednocześnie poczucia misji, wybrałem szkolenia bardziej, okroiłem mocno pracę jeden na jeden, bo zrozumiałem jedną rzecz. Szkolenia dają mi skalę. To znaczy pomogę większej ilości osób, jeżeli poświęcę się szkoleniom, bo jeżeli na grupę 20-30 osób chociaż 5 przyswoi i będzie później praktykować i szukać dalej, bo ja zawsze powtarzam, że to, co macie tu na szkoleniu, to jest tylko pewien wstęp i to, co wam nie będzie działać, to odrzućcie, skonfrontujcie to i szukajcie dalej, to im więcej takich osób będzie, tym więcej później klienci z tego mogą uzyskać. A dla mnie na tamten moment, zarówno ekonomicznie, jak i z powodu zaspokojenia mojego poczucia jakiejś realizacji misji, dawało mi to ogromną satysfakcję, bo przełożenie czysto z godziny szkoleniowej spędzonej na sali szkoleniowej finansowo było korzystniejsze na tamten moment dla mnie i jednocześnie widziałem później, jeżeli 2-3 miesiące po szkoleniu dostaję wiadomość od trenera, że dostał narzędzia, które usprawniły mu proces i dzięki temu jego klienci są bardziej zadowoleni, to było niesamowicie satysfakcjonujące. Ale muszę przyznać, że był taki moment, bo teraz to jest widoczne, że jest mnie mniej szkoleniowo, że jestem tym, byłem, teraz już to wraca trochę, wyregulowało się, byłem też po prostu mocno zmęczony, więc znowu potrzebowałem wrócić do pracy jeden na jeden, ale na dobrą sprawę też potrzebowałem jeszcze więcej czasu dla siebie.
Ja myślę, że trochę taki model, w którym działałeś i tak sobie lawirowałeś, on jest nieunikniony, no bo nie wyobrażam sobie, żeby być szkoleniowcem, a nie być jednocześnie praktykiem i nie weryfikować tego w praktyce. Wiele tych rzeczy, które ja przekazuję na szkoleniach, to oczywiście wiedza, evidence-based, to są prace naukowe, to są pewne jakieś schematy, jakieś prawidłowości, które wynikają z literatury, Natomiast duża część, a takie mocne okraszenie całego tego tematu, związane jest z moimi doświadczeniami, z moimi spostrzeżeniami, tym jak ja widzę, na jakie ograniczenia, na jakie problemy, jakie bariery napotykam w czasie pracy z drugim człowiekiem, bo nie o wszystkich rzeczach uda się przeczytać. Powiem więcej, wiele rzeczy, które są w literaturze, kiedy czyta się o nich na papierze, nie wydają się być tak istotne klinicznie w rzeczywistości, jak na pierwszy rzut oka właśnie czytając. No ja zawsze posługuję się takim przykładem, że wiemy, że ten pain management, czyli to zarządzanie bólem w przypadku kontuzji mięśniowo-ścięgnistych, ono jest takie, że jak Achilles to możemy 5 na 10, że jak hamstringi to 4 na 10, jak przywodziciele to 2 na 10. No i tak każdy mówi, że no takie 3, 4 na 10, taki granica dyskomfortu, bólu, to możemy z tym pracować. No i co do zasady, tak. Natomiast jak się okaże, to faktycznie obserwujemy, że tego Achillesa można cisnąć bardziej, a takie przywodziciele, czyli ta grupa kontuzji, którą nazywamy fachowo adductor-related groin pain i praca Andrew Cernera, gdzie ten ból tam jest taki rekomendowany, żeby pracować nie z większym niż 2 na 10. I ja widzę w pełni zasadnie kliniczne, bo widzę, że kiedy z tymi pacjentami trochę przeginałem, to te incydenty pojawiającego się bólu w trakcie tej terapii, tej kinezyterapii, kiedy one były większe aniżeli te 2 na 10, z większym prawdopodobieństwem powodowały eskalację tych dolegliwości, taki flare-up bólowy, taki znowu krok w tył trzeba było wykonać, żeby trochę wyciszyć ten problem. I gdybym nie praktykował z tymi przywodzicielami, to nie wiedziałbym, że tak wygląda. Ja też, kiedy zawsze biorę się za jakiś problem, czyli powiedzmy kontuzję grupy kulszowo-goleniowej albo wspomniane kontuzje przywodzicieli, które i tak zbiorczo wrzuciłem jako groin pain in sport, bo tam są problemy z biodrem, z przywodzicielami, z biodrowolędziowym, tam jakieś tam neuropatie, to zawsze przyjmuję taki schemat, że najpierw czytam o tym najwięcej jak mogę, kiedy już uznam, że już obczytałem nieźle, zobaczyłem ileś tam wykładów osób, które się tym zajmują, to potem zaczynam praktykować i praktykuję w ten sposób, że proszę wielu moich znajomych, którzy no parają się fizjoterapią, ortopedią, żeby dane case'y wysyłali do mnie i to mi nabija statystykę i podejrzewam, że takich uszkodzeń hamstringów czy przywodzicieli widziałem więcej niż jeden fizjoterapeuta. Samych zerwań hamstringów to chyba już w tej chwili 4 widziałem, gdzie niektórzy no, ortopedzi tu nie będą operowali w życiu, nie? No, jeżeli nie są tak sprofilowani, więc to nie jest taki powszechny problem. Nie mówimy o zerwaniach pełnych tych hamstringów. I widzę, że praktykowanie na co dzień i weryfikowanie tej nauki w praktyce jest game changerem pod kątem rzetelności kontentu szkoleniowego.
Tu zgadzam się absolutnie. Ja w pewnym momencie powiedziałem sobie, bo ktoś powiedział, aha, dobra, to teraz jak tyle szkolisz, bo był faktycznie taki moment, że zrobiłem chyba 35 weekendów szkoleniowych w skali roku, co było ogromnym też obciążeniem, jeśli chodzi też o podróże. I ktoś mi sobie powiedział, no to teraz kasa jest taka, że będziesz tylko szkolił, nie? Ja mówię, wiesz co, z perspektywy ekonomicznej oczywiście może to być fajne, ale ja nie widzę szansy na bycie wiarygodnym i ja bym się źle czuł, jeżeli bym nie pracował z drugim człowiekiem. Ten balans pomiędzy pracą praktyczną w gabinecie czy na sali, a przekazywaniem tej wiedzy musi być zachowany. On oczywiście będzie tutaj fluktuacja jakaś, tak? Zależnie od tego, jaki jest okres, jak sobie to zaplanujemy i tak dalej. Mamy też, tak jak sam powiedziałeś, różne możliwości zarządzania naszą energią i w pewnych okresach będziemy chcieli się skupić na czymś innym, ale bez praktyki nie będzie tego dowodu naukowego też, o którym mówimy. Poza tym w samym nawet procesie evidence-based practice jednak mówimy o tym, że wszystkie doniesienia to jedno, ale potem trzeba je przefiltrować jeszcze przez opinię i doświadczenie praktyków. I to jest przyczynkiem do tego, żeby pewne rzeczy na nowo weryfikować. Jeżeli my byśmy zostali tylko przy czytaniu papierów i próbowaniu wdrażania tego jako młodzi praktykanci, bo każdy kiedyś zaczyna. Jeżeli będę praktykował tylko w oparciu o to, co ktoś kiedyś napisał, starając się trzymać tych wytycznych, wytyczne są zawsze uśrednione. Jeżeli ktoś ma większą tolerancję na pewien bufor w obróbce danych, to może się okazać, że tak jak powiedziałeś, ból, który znajdziemy w literaturze przy tego rodzaju uszkodzeniach tkanek miękkich, będzie oscylował między 2, 5, a może nawet 6. No i teraz, tak jak powiedziałeś, szczególnie te przywodziciele, jak dociśniemy, to ten pacjent będzie miał eskalację bólu i z perspektywy tkankowej czy układu nerwowego po prostu poboli. Super, ale do tego wszystkiego właśnie wchodzi ten piękny model biopsychospołeczny, gdzie naprawdę możemy dostać kopa od procesu, bo ten pacjent się wycofa. Bo się wystraszy i straci do nas zaufanie. I tu się zaczyna kłopot. Więc zdecydowanie praktyka i taka uważność na to, co się w tym procesie dzieje, z dużą dozą pokory do naszych działań, które podejmujemy, powinna być chyba tym, co w mojej ocenie nadaje kierunek.
No dobra, mamy szkolenia, które też pojawiły się jako taka już nierozłączna część twojej praktyki zawodowej. Ona zawsze w mniejszym, większym czy mniejszym stopniu zapewne będzie.
No i ostatnia rzecz, taka najświeższa, to jest poszedłeś na swoje, czyli już nie praktykujesz w czyimś miejscu, tylko jesteś właścicielem, współwłaścicielem studia Move On.
Tak jest.
I teraz tak, motyw, satysfakcja, pros and cons.
To tak jak już powiedzieliśmy, trzeba jasno powiedzieć, tak streszczając, ludziom ułatwiając podejmowanie decyzji, studio treningowe w Polsce w większości przypadków się nie opłaca i to trzeba jasno powiedzieć. Ono się może opłacać czysto finansowo, jeżeli się to dobrze przemyśli. I tutaj uczulam na to, jeżeli ktoś marzy o swoim studio, jak najbardziej da się to sensownie zrobić. U mnie to jest taki motyw senseja, gdzie odkąd tylko zacząłem jakąkolwiek przygodę z ruchem, zawsze wiedziałem podskórnie, że coś takiego będzie, że będę miał swoje miejsce. Natomiast nigdy nie było na to odpowiedniego momentu, bo emocje, marzenia, to jest wszystko piękne, ale w pewnym momencie trzeba wziąć kartkę i długopis i po prostu sobie to policzyć i zracjonalizować. I jeżeli chcemy trzeźwo na to patrzeć, to polecam w ten sposób podejść. Oczywiście da się na spontanie, na YOLO polecieć i dobra, biorę największy lokal, jaki mam dostępny, albo najbliższy, bo będę miał blisko do pracy, ale to chyba trochę nie o to chodzi, przynajmniej w moim wydaniu. I studio, ogromna satysfakcja na wielu polach. Wiadomo, oczywiście, nie wiem, marketingowo czy dla personal brandu super, robi to na pewno każdemu, ale to jest kwestia, dzisiaj nawet o tym ze wspólnikiem rozmawiam, z jednej strony wypełnienie jakiejś swojej misji od strony edukacyjnej, bo masz możliwość poprowadzenia zespołu trenerów, praktycznie budując ich w jakimś systemie pracy, dając im narzędzia do tego, żeby się rozwijali, to jest rewelacyjna sprawa. Z drugiej strony ja też mam ograniczone możliwości czasowe i w momencie, w którym ktoś dzięki mojemu wsparciu może pomagać ludziom, którzy przyszliby do mnie, a ja nie był w stanie ich obsłużyć, daje to możliwość przedłużenia trochę mojej sprawczości. I co też jest fajne, z czego ja się osobiście bardzo cieszę, to studio nie nazywa się Mariusz Dzięcioł Studio, tylko nazywa się po prostu Move On, co też ma swoją symbolikę, bo kwestia jest związana z ruszeniem dalej, po prostu pokonywaniem swoich ograniczeń. I to jest o tyle fajne, że staramy się, żeby ludzie przychodzący do studia przychodzili faktycznie do studia. I nawet jeżeli oni przychodzą do mnie w pierwszym kontakcie, to staram się jak najszybciej przekazać ich dalej, jeżeli uznaję, że ta osoba nie potrzebuje konkretnie mojej obecności. Bo po pierwsze, ja nie będę w stanie zająć się studiem, a po drugie, ja naprawdę chciałbym, żeby ludzie, którzy przychodzą do trenera czy fizjoterapeuty, a szczególnie do mnie, mieli poczucie tego, że oni mnie nie potrzebują. Ja cały czas powtarzam, że większość ludzi nie potrzebuje trenera, nie potrzebuje fizjoterapeuty, potrzebuje wiedzy, poprowadzenia, trochę dyscypliny. I my możemy być super katalizatorem zmian, ale ja bym chciał, żeby taki leitmotiv studia był taki, że ci ludzie naprawdę przychodzą do nas po to, żeby się czegoś nauczyć i rozwijać. My im dajemy sprawczość. Oczywiście, jak ktoś chce zostać dłużej i więcej z nami trenować, to jest super, fajne, wiadomo, też tak samo ekonomicznie. Natomiast cały ten proces ma być jak najbardziej oparty o rozwój tych klientów.
Ile już masz studio?
W tym momencie będzie to około 1,5 roku.
Okej. Okay. Czy już z tym bagażem doświadczeń takich praktycznych, jako właściciel tego studia, powtórzyłbyś to?
Tak.
Okej, okay. To jest najlepsza zawsze taka rekomendacja. Tak. Nie
wiadomo,
czy
że
to raz
można
jeszcze.
Inaczej, można w inny sposób, ale tak, powtórzyłbym.
Mhm. Zadam ci sobie pytanie za kolejne 1,5 roku. Wiesz, jak te sytuacje rynkowe się zmieniają.
Oczywiście,
czasami,
że tak.
Ale no, jeżeli satysfakcja z tego jest i pomówisz tak, no to ale bez dwóch zdań warto. Wiesz, dlaczego też zmierzam? Bo wielu trenerów przyjmuje sobie taki scenariusz, że widzą ten swój rozwój jako takie szczebelki.
I to jest pewien checkpoint.
Że jest trenerem, potem na przykład zajmuje się szkoleniem, a potem jeszcze jakieś treningi grupowe, produkty online i potem jakby jednym z tych najwyższych punktów jest posiadanie własnego studia treningowego. I tak, to w jakiś sensie jest trampolina, czy tam społeczna, czy może jakaś biznesowa, bo czasami jest fajni ludzie przychodzą, no różne, że może to dać dodatkowe profity, ale daje to też wiele obowiązków, takich związanych z zarządzaniem. I znam też kilka osób, które są świetnymi trenerami, ale w momencie, kiedy zdecydowali się na własny biznes w postaci takiego studia treningu personalnego, to dużo przyjemności z tego zawodu zostało im zabrane. I znam wiele osób, które świadomie podjęły decyzję, że w ogóle się w to nie będą nigdy bawiły i pójdą sobie w trenowanie jednak ludzi, czy tam bycie trenerem online, czy po prostu pracowanie z jakimiś zamożnymi ludźmi, będą miały dwóch klientów, czy jednego nawet, i odnajdują się w tym świetnie. Mówię o tym celowo, ażeby trenerzy, którzy są po prostu trenerami personalnymi, z żadnego powodu nie czuli się gorsi i że jakimś świętym gralem i taką ziemią obiecaną, do której muszą dążyć, jest studio treningu personalnego, bo nie muszą. I też jeżeli zakładają, że jeżeli teraz zarabiają sobie jako trenerzy między 10 a 20 tysięcy powiedzmy i zrobią teraz sobie studio treningu personalnego, to na pewno to się podwoi albo coś takiego, to niech na to nie liczą, bo najprawdopodobniej co najwyżej na pierwszym etapie skompensuje się im to, czego nie będą mieli z treningów personalnych i pokryje się ten czas, który poświęcają na zarządzanie. Jak dobrze pójdzie.
Jak dobrze pójdzie.
Tak, więc tych zmiennych jest wiele. ale jeżeli nie macie doświadczenia z zarządzaniem, to poczytajcie trochę o tym, skonsultujcie z kilkoma osobami, bo problemów takich, o których nawet nie myśleliście, jest od groma, po prostu. Tam każdy zatkana toaleta, to jest wasz problem koniec końców, nie? Już całkowicie spłycając. Tam każda awaria ogrzewania, to jest wasz problem. Każda awaria internetu, to jest wasz problem. Wszystko jest waszym problemem, plus to, jak trenerzy pracują z klientami, to również buduje wizerunek waszego studia. Także jesteście odpowiedzialni za swoją pracę, za ich pracę, za wszystko.
Oczywiście, znaczy to jest w ogóle kwestia tego, że jeżeli ktoś wierzy w to, że otwierając studio będzie miał biznes, który będzie na niego pracował, jeżeli tak się komuś wydaje, to macie rację, wydaje się wam, bo nagle się okazuje, że mając do tej pory 10, 12, 15, 20 klientów, mieliście 20 klientów, a teraz waszym klientem staje się wasz jeden pracownik, drugi pracownik, trzeci pracownik, urząd skarbowy jeszcze po raz kolejny z tytułu spółki czy drugiego podmiotu, whatever. Może być sanepid, może być mnóstwo innych tematów, z którymi trzeba sobie poradzić na bieżąco. I tu nie ma tak, że dobra, napiszę do klienta, że ten plan treningowy, to mu wyślę 3 dni później. Masz pismo, masz się stawić, masz coś załatwić, tak? Więc to jest zupełnie inna para kaloszy. I jednocześnie, tak jak powiedziałeś, nie warto, uważam, że nie powinien nikt czuć się gorszy w materii swojej bytności jako trener, jeżeli nie ma studia. Bo czysto ekonomicznie to studio przez 1,5 roku nie przyczyniło się do tego, że ja mam dużo więcej pieniędzy. Ja miałbym dużo więcej pieniędzy, jakbym go nie otwierał. I to trzeba jasno powiedzieć. Natomiast są inne aspekty. Tak jak powiedziałeś, studio jest świetną platformą do tego, żeby pozostałe elementy swojej działalności zespolić, może scentralizować bardziej, a może uzyskać właśnie kontakty ciekawe, zrobić coś fajnego. Jest mnóstwo powodów, dla których studio może być ciekawym pomysłem, pod warunkiem, że jest to faktycznie pomysł przemyślany, a nie kaprys chwili.
A propos takich możliwości rozwoju w zawodzie trenera personalnego, ja teraz odpalam konferencję tą z cyklu Science and Practice, ona się akurat nazywa Professional Personal Trainer, ta edycja. I zamysł właśnie jest taki, żeby pokazać, że ten świat treningu personalnego, właśnie bycie trenerem personalnym, nie jedno ma imię i te kariery potrafią być skrajnie różne, ale dosłownie skrajnie różne, czyli ktoś, kto zaczyna jako trener personalny, tą karierę rozwinął albo w biznes, albo pracę z zamożnymi ludźmi, albo pracę jakąś korporacyjną dla Google'a, pracę dla jakichś innych organizacji, treningi online w Polsce, za granicą, mikrostudia treningu personalnego, większe studia treningu personalnego, produkty cyfrowe, online, szkolenia, no ogrom tych możliwości jest i nie zawsze trzeba robić to, co robią inni. Można znaleźć zupełnie inną ścieżkę, która w naszym przypadku będzie dużo ciekawsza. I też ja tak z perspektywy biznesowej, jak słucha ktoś i chce podjąć jakieś decyzje, a może jest w jakiejś decyzji biznesowej, z której nie do końca jest zadowolony, no to nie bójcie się odcinać pewnych rzeczy i zamykać jakichś tematów, bo to nie jest ujma na honorze, jeżeli z czegoś rezygnujecie, bo jest to świadomy wybór, jest to decyzja, która może zaprowadzić was w dużo fajniejsze miejsce.
To tu jest piękna sytuacja, w której rozmowa z Karoliną Dachowską mi coś uświadomiła, w momencie, w którym ja zrozumiałem, że studio w żaden sposób mnie nie definiuje. Po jednej z rozmów z nią, z zupełnie innych tematów wychodząc, do mnie dotarło, że ja następnego dnia mogę studio zamknąć i to nie świadczy o porażce. I zrozumienie tego, że podejmowane przez nas kroki mają być czymś, co realizuje nasze pomysły, naszą wizję życia, ma być zgodne z naszymi wartościami, to zrozumienie tego jest bardzo uwalniające. A mam wrażenie, że cały czas ta branża, tak jak powiedziałeś, idzie po takich szczebelkach, że trener przygotowania motorycznego, może online, może e-booki, następnie studio to jest taki święty graal, ale musimy pamiętać o tym, że w ogóle praca trenera to nie jest prowadzenie treningów, tylko operowanie w pewnej branży. Z jednej strony można uprościć, bardzo niektórzy się obrażają, ale trochę tak jest, animacji czasu wolnego. Można przyjąć, że to jest branża na poziomie hotelarstwa, gdzie my tak naprawdę odpowiadamy za to, jak ktoś się będzie czuł. Można tutaj podciągnąć wiele innych tematów, ale chodzi o to, żeby zrozumieć, że my jesteśmy z jednej strony od strony sprzedażowej, z drugiej obsługi klienta. I teraz chcąc iść dalej w kierunku studia, to warto poczytać sobie o modelach biznesowych, a może właśnie to nie studio jest potrzebne, tylko tak jak powiedziałeś, poszukać sobie modelu opartego o pracę z 2, 3, 5 dobrze sytuowanymi klientami, co też pozwoli nam się świetnie rozwijać. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jak mawiał klasyk, co chcesz robić w życiu, a potem zacząć to robić, można się śmiać, ale ta parafraza dużo za sobą niesie, bo jeżeli sobie odpowiemy na pytania, w jaki sposób ja chcę realizować swoje cele, to może się okazać, że to studio wcale nie będzie dla kogoś najlepszym rozwiązaniem.
Powiedziałeś coś, co jest słuszne i zasadne. Czyli przemyśleć sobie pewne kwestie. No ale jeszcze mogę dodać do tego, że czasami trzeba doświadczyć, żeby zrozumieć.
To na pewno.
Nieważne, jak będziemy kontemplowali sobie i jak tam nie kontycypowali, nad czymś nie wymyślali, jak to będzie pięknie bądź źle, to czasami dopóki czegoś nie doświadczymy i nie sprawdzimy naszych kompetencji w boju, może się okazać, że ta decyzja no nie będzie trafna, nie będzie właśnie w naszym kontekście najbardziej zasadna, najlepsza dla nas.
Tak, i to rozpoznanie bojem też jest potrzebne, tylko właśnie to, co też powiedziałeś, nie bójmy się później cofnąć i powiedzieć, dobra, to nie była dobra decyzja. Odcinam i idę dalej, szukam kolejnego rozwiązania.
Tak jest. Mariuszu, rozmawiamy już ponad godzinę, zobacz, niby takie proste, te ogólne tematy, a da się temat pociągnąć. Ja jestem usatysfakcjonowany, co to oznacza, czyli ja chciałem usłyszeć, jak ktoś, kto jest fizjoterapeutą, trenerem, właścicielem studia i szkoleniowcem, jaką on ścieżkę przeszedł i w wielu punktach ona jest wspólna do mojej, mamy podobne przemyślenia, więc mnie to cieszy. Kilka rzeczy, które usłyszałem, są inne aniżeli w mojej historii i te różnice też są okej. No Mariuszu, ciekaw jestem, gdzie zaprowadzą Cię kolejne lata Twojego rozwoju, bo też się zastanawiam, co jest dalej. Co jest po tym studiu treningu personalnego, tak? Co jest, gdzie jest ta Valhalla? Gdzie my się wszyscy zmierzamy, gdzie my się udajemy? Jaki jest najwyższy level upgrade'u trenera personalnego? No to się okaże, zobaczymy, kto tam dojdzie, wtedy nam powie.
No tak jak powiedziałeś, to zobaczymy, co się stanie. To możemy sobie pewne rzeczy planować. Oczywiście jakiś model jest przyjęty, pomysły są przyjęte. Ja cały czas powtarzam, że najlepszy czas jest dziś, więc na dobrą sprawę, jeżeli chcemy coś sprawdzić, to sprawdźmy to dziś, co mogę zrobić dalej. Zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi. Natomiast jeżeli ktoś tego słucha i myśli właśnie o swoim jakimś upgrade'ie, który tutaj pada, to ja zachęcam, jeżeli macie jakieś ramy pewnego swojego bezpieczeństwa finansowego, rodzinnego i komfortu psychicznego, to jeżeli są one spełnione, to nie czekajcie z pewnymi decyzjami, bo zawsze można je po prostu, może nie cofnąć, ale zmienić. I tak samo jak też w fizjoterapii czy w treningu wiele metod było popularnych, czasami ktoś się tym zachłysnął, poszedł w tym kierunku, a potem się okazuje, że coś nie działa, to naprawdę można zmienić zdanie i to nie jest w żaden sposób ujmą, to jest po prostu zmianą i rozwojem.
No, nie bójcie się podnosić rękawice od życia. Jeżeli myślicie, że w tej rozmowie padło wiele ogólników, tak, padły ogólniki, ale myślę, one są bliższe prawdy i są bardziej wartościowe, aniżeli konkretne recepty na sukces i na jedyne najlepsze rozwiązania, bo widzę, że zarówno ty, jak i ja jesteśmy dalecy od tego, ażeby mówić ludziom, jak mają żyć. Natomiast wspólnie, jednym głosem mówimy, że zachęcamy, żeby spróbowali nowych wyzwań.
Zdecydowanie tak. Trzy sposoby na to jest krótka droga do tego, żeby kopiować czyjeś działanie. Żyjcie swoim życiem.
Mariuszu, dziękuję za poświęcony czas i mam nadzieję do kolejnej równie udanej rozmowy.
Dziękuję również.
Trzymajcie się. Cześć, hej.
Odsłuchałeś odcinek podcastu Praktyczna strona treningu. Jestem właściwie pewien, że zainteresuje Cię mój drugi podcast o nazwie Praktyczna strona dietetyki. Polecam, Artur Mor.